Dzień dobry. Proszę o ciszę. Otwieram 29. sesję Rady Miejskiej w Kielcu, która odbywa się w dniu dzisiejszym, czyli 28 lutego 2013 roku. Witam bardzo serdecznie wszystkich radnych. Witam pana burmistrza, panią skarbnik, witam pana sekretarza, witam wszystkich sołtysów i przybyłych gości. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli Hydrokanu. Witam panią Urszulę Bruskiewicz, przewodniczącą Rady Nadzorczej, panią Elżbietę Lechowicz, prezes zarządu, pana Leszka Krawca, dyrektora do spraw technicznych. Witam także pana kierownika krytej pływalni Tomasza Besza. Witam kierownika referatu budownictwa pana Kazimierza Bedryja. Na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi niezbędne kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. Informuję, że sesja Rady Miejskiej jest nagrywana audio. Nagranie będzie udostępnione w internecie. Zwracam się z prośbą do wszystkich o wyłączenie bądź ściszenie telefonów komórkowych, bo jak żeśmy doświadczyli to na poprzednich sesjach, bardzo to przeszkadza w obradach. Przystąpimy teraz do punktu drugiego, to jest do przedstawienia i przyjęcia porządku obrad. Porządek obrad 19. sesji Rady Miejskiej został wszystkim zainteresowanym przesłany, jest wyświetlony z tyłu. Tak, jest wyświetlony z tyłu na ekranie. Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. W takim razie stwierdzam, że Rada Miejska będzie obradowała według tego przedstawionego porządku. Przejdziemy teraz do punktu trzeciego, mianowicie do przyjęcia protokołu 18. sesji Rady Miejskiej w Kielcu, która odbyła się 31 stycznia 2013 roku. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś uwagi do protokołu z 18. sesji Rady Miejskiej? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem protokołu 18. sesji Rady Miejskiej w Kielcu z dnia 31 stycznia 2013 roku? Kto jest za? 13 za, dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym przyjęto protokół 18. sesji Rady Miejskiej w Kielcu. Przejdziemy teraz do punktu czwartego, do informacji pana burmistrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym. Nie ma pana burmistrza. W takim razie proszę przewodniczących czy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o sprawozdanie.
Panie przewodniczący, państwo radni, zgromadzeni goście. Stałe Komisje Rady Miejskiej w miesiącu lutym odbyły dwa wspólne posiedzenia komisji. W dniu 15 lutego komisje pracowały nad projektami uchwał w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kielc. Proponowane zmiany do uchwały były szeroko omówione przez panią kierownik referatu środowiska, panią Jadwigę Wróbel. Do zmian zaproponowanych do uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmianę zgłosiła również pani radna Bronisława Pawlik. Wniosek formalny pani radnej dotyczył zmiany zapisu w paragrafie 4 punkt 1 litera B w taki sposób, aby częstotliwość odbierania papieru i tektury w zabudowie wielolokalowej odbywało się w okresie letnim jeden raz na dwa tygodnie. Wniosek w głosowaniu jawnym przyjęty został przez wszystkie komisje. Następnie stałe komisje w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały wraz z wprowadzoną zmianą. W wyniku dyskusji nad zmianami zaproponowanymi do uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kiecz radni zgłosili wątpliwości dotyczące ustalenia wielkości pojemnika dla lokali gastronomicznych, to jest 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż pojemnik o pojemności 120 litrów oraz wywożenia śmieci z cmentarza. Przewodniczący posiedzenia zaproponował, aby projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kiecz wraz z nowymi zapisami dotyczącymi zgłoszonych wątpliwości skierowany został ponownie do stałych komisji Rady Miejskiej w Kieczu. Tym samym komisje ustaliły termin ponownego spotkania na dzień 20 lutego. Na posiedzeniu w dniu 20 lutego radni szczegółowo zapoznali się z proponowanymi zmianami do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kiecz. Stałe komisje pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany wyżej wymienione uchwale. Pani Jadwiga Wróbel w imieniu pana burmistrza zaproponowała, aby dwie osoby spośród państwa radnych weszły w skład komisji przetargowej. I w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej w celu zaopiniowania zmiany w budżecie gminy Kiecz na rok 2013 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Komisja zaopiniowała zmiany pozytywnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z przewodniczących jeszcze? Proszę bardzo, pani Dąbkowska-Lachowicz.
Informacja z posiedzenia Komisji do Spraw Mieszkaniowych, Rodziny i Świadczeń Socjalnych w dniu 21 lutego 2013 roku. Posiedzenie rozpocząłem o godzinie 10. Stan osobowy komisji. 4 osoby obecne, 1 nieobecna. Przywitałam wybranych członków komisji oraz panią Elżbietę Lechowicz, prezesa zarządu Hydrokan w Kieczu i panią Grażynę Szamowską, pracownika działu mieszkaniowego, które poruszyły sprawę. Jednej z lokatorek przedstawiły protokół z wysłuchania strony przez komornika, według którego należność za czynsz w najmowanym lokalu zostanie umorzona. A ponadto poruszony została sprawa innego lokatora w związku ze skargą lokatorów wspólnoty na zachowanie jego i gości. Omówiona została sprawa najemców, dłużników, którzy notorycznie uchylają się od płacenia czynszu. Porządek spotkania przedstawiał się następująco. Rozpatrzenie wniosków mieszkaniowych, przydzielenie wolnych lokali mieszkalnych, wizje lokalowe. Przeprowadzono 7 rozmów z oczekującymi na przydział mieszkania. Po wysłuchaniu stron przedstawiłam wolne lokale do zasiedlenia oraz przegłosowano propozycje wskazań. Ulica Matejki 8/6, jedna rodzina, wniosek z 2010 roku. Druga rodzina, wniosek z 2012 roku. 3 głosy za, 1 wstrzymujący. Ulica Klińskiego 15/3, jedna rodzina, wniosek z 2011 roku, 4 głosy za. Ulica Bolesława Pruca 27/13, jedna osoba, wniosek z 2002 roku, za 4 głosy. Ulica Bolesława Pruca 25/3, jedna osoba, wniosek z 2009 roku. I ulica Żeromskiego 36/6, jedno wolne dla dłużnika, za 4 głosy. Ponadto rozpatrzono 3 wnioski o przydział lokali mieszkalnych, w tym jeden wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego zaopiniowano pozytywnie. 2 wnioski o wynajem lokalu mieszkalnego pozostawiono bez rozpatrzenia do czasu uzupełnienia dokumentacji. Po rozpatrzeniu wniosków komisja pojechała na Widzie do Nasiedla i do Nowej Cerekwi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z przewodniczących komisji chce zabrać głos? Nie widzę. Proszę bardzo, pan burmistrz.
Panie przewodniczący, państwu radni, przepraszam za moją chwilową niedyspozycję i już przechodzę do sprawozdania. W okresie międzysesyjnym od 31 stycznia do dnia dzisiejszego jako organ wykonawczy gminy wydałem 14 zarządzeń w następujących sprawach. 11 z nich dotyczyły zakresu gospodarki mieniem komunalnym i były to w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 2 lat działki nr 1857/1 położonej w Kieczu przy ulicy Cegielnianej. W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań publicznych ustnych ograniczonych na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanych położonych w Kieczu przy ulicy Kilińskiego działka nr 221, 207 i 208 oraz przy ulicy Muńskiej działka nr 1708. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej działką numer 2154 położonej w Kieczu przy ulicy Żeromskiego, w sprawie przeznaczenia do nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny na mienie powiatu głubczyckiego nieruchomości zabudowanej oznaczonej działkami numer 1805/7 i numer 1806/3 położonej w Kieczu. W sprawie przeznaczenia do oddania w najem na okres do 3 lat garażu murowanego o powierzchni 15 metrów kwadratowych usytuowanego na działce numer 405/9 o powierzchni ogólnej 1466 metrów kwadratowych położonego w Kieczu przy ulicy Różanej. W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego oddania w najem na okres do 3 lat garażu murowanego położonego w Kieczu przy ulicy Różanej działka numer 405/9. W sprawie przeznaczenia i wykazania do wydzierżawienia gruntu z działki numer 1697 o powierzchni 6000 m kwadratowych położonego w Kieczu. W sprawie przeznaczenia i wykazania do wydzierżawienia gruntu oznaczonego działkami numer 375, 376, 377, 378, 496/2 położonych w Ściborzycach Wielkich, gruntu oznaczonego działkami numer 278/2, 290 i 291 położonych w Rozumicach oraz gruntu z części działki numer 331 położonych w Nowej Cerekwi. Kolejne, 9, w sprawie wykazania do wydzierżawienia na okres 2 lat działki numer 1857/1 położonej w Kieczu przy ulicy Cegielnianej. 10, w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie na okres 3 lat pomieszczenia użytkowego w budynku administracyjno-użytkowym Miejskiego Domu Kultury w Dzierżysławiu przy ulicy Dożynkowej 2000. I 11, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Ściborzycach Wielkich na działce numer 129, przeznaczonej do sprzedaży. Z zakresu wykonania budżetu dałem 3 zarządzenia i były to 2 zarządzenia w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kieczu na rok 2013 i 1 zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Kiecz na rok 2013. W sprawach bieżących chcę Państwa poinformować, iż 6 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyło się spotkanie partnerów projektu kluczowego, o którym mówiliśmy na ostatniej sesji, celem omówienia szczegółów. Propozycje naszej gminy, które w tym projekcie były zawarte, kwalifikują się praktycznie w całości do realizacji. Tak zostało to ocenione. 8 lutego w starostwie powiatowym Głubczycach odbyło się spotkanie z firmą New Power, która obsługuje grupę zakupową gmin powiatu głubczyckiego, którą utworzyliśmy. W czasie spotkania otrzymaliśmy wzory umów i porozumień w celu sfinalizowania tej grupy zakupowej, a dotyczy to wspólnego wystąpienia o przetargu na zakup energii elektrycznej. Mamy tutaj nadzieję, że w wyniku takiego wspólnego przetargu będziemy za tę energię elektryczną płacić po prostu mniej. 14 lutego w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyła się uroczystość podsumowania konkursu Złoty Kłos 2012, w której uczestniczyłem w celu wręczenia gratulacji laureatom z naszej gminy. Laureaci zajęli 3 miejsca w kategorii kukurydza na ziarno i byli to kombinat rolny Kiecz i pan Damian Zatoński. 20 lutego uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi, którego celem była ponowna ocena 12 projektów małych związanych z odnową wsi. 21 lutego uczestniczyłem w posiedzeniu Zespołu Roboczego do spraw Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Tematem posiedzenia było omówienie mechanizmów wsparcia w programie specjalnej strefy demograficznej. Tych mechanizmów jest już dosyć sporo, są bardzo ciekawe i mam nadzieję, że wszystkie one zostaną zatwierdzone. Również w dniu 21 lutego uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala w Głubczycach, którego celem było zaopiniowanie uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zakup sprzętu medycznego, które ma się pojawić na wyposażeniu szpitala. Na zaproszenie wojewody w dniu 25 lutego uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami Polskich Kolei Państwowych, którzy namawiają do przejmowania dworców PKP. Zasady przejmowania są trudne, Na razie należy je wykupić za jakieś tam pieniądze. Jest mowa o tym, że gdyby nie było chętnych na wykupienie, to mogą ewentualnie przekazać w drodze darowizny, ale zawsze pozostaje problem natury takiej, co potem z tym obiektem zrobić. I jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przy kupnie zostanie nam od razu wpisany fakt, że może to służyć tylko celom transportowym, żadnym innym, no to zachodzi pytanie, a co zrobić już z tymi dwoma użytkownikami, którzy tam są, czyli jest tam agencja ubezpieczeniowa i sklep. Należałoby im od razu tą umowę wypowiedzieć, więc uważam, że na razie, dopóki się nie zmienią przepisy, przejmowanie takiego obiektu dla nas byłoby niekorzystne. W dniu 25 lutego odbyło się również walne zebranie lokalnej grupy działania Płaskowyż Dobrej Ziemi. Tutaj na tej sali obradowaliśmy. Celem było udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2012 i przyjęcie sprawozdań finansowego i rzeczowego. Uchwały te zostały przyjęte jednogłośnie. W dniu dzisiejszym chcę Państwa poinformować, że również od godziny 9 uczestniczyłem w posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego, które miało swoje posiedzenie w Opawie. Celem było ocena 18 polskich i 14 czeskich projektów, które zostały złożone. W tych 18 projektach polskich jest również jeden projekt złożony przez naszą gminę. Ponieważ te obrady będą trwały jeszcze dłużej, to też zastępuje mnie tam w tej chwili burmistrz Karpina. Również, ponieważ to jest temat, który od już tam paru sesji o tym informuję, chcę powiedzieć, że w minionym tygodniu udało nam się, tutaj również w negocjacjach uczestniczył Pan Przewodniczący, udało nam się z Zakładem Energetycznym, czyli z firmą Tauron, dodyskutować pewne szczegóły związane z oświetleniem ulicznym. Taka umowa już z naszej strony, czy z konserwacją oświetlenia ulicznego, taka umowa z naszej strony została podpisana. Podpisaliśmy również umowę na dzierżawę słupów, czyli to, co też mówiłem, że będziemy płacić za dzierżawę po to, żeby zamontować te punkty świetlne. I tutaj jest ta nadzieja, że te punkty, które zostały zaplanowane przez nas, Zakład Energetyczny, po podpisaniu przez nich tej umowy, myślę, że już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby oni to również podpisali. Myślę, że w niedługim czasie oni zaczną te zaległe punkty świetne realizować, czyli będą je po prostu wieszać. Powiem, długo to bardzo trwało, prawie 3 lata, tak to można ocenić, no ale myślę, że nasza cierpliwość zostanie w końcu nagrodzona i te punkty świetne się pojawią. Również chcę poinformować, iż w związku z pytaniami na ostatniej sesji zostały udzielone odpowiedzi pisemnie na pytania radnych pana radnego Lesława Kuśnierza w sprawie studzienek przy ulicy Sportowej, panu radnemu Wojciechowi Maryszczakowi w sprawie projektu oświetlenia oraz siłowników elektromechanicznych tych w szkole tam na Okonach, panu radnemu Krzysztofowi Łowosowi w sprawie składu komisji odbioru kortu tenisowego, pani radnej Iwonie Lachowicz-Dąbkowskiej odpowiedź w sprawie montażu znaku na ulicy Ogrodowej i panu radnemu Damianowi Bosowskiemu odpowiedź w sprawie klatki sodowej nr 5 przy ulicy Fabrycznej. Po obrady sesji przygotowano projekt uchwał w sprawach, jak zostało to wyświetlone w porządku obrad. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Przejdziemy teraz do punktu następnego. To jest zapytania i wolne wnioski. Proszę bardzo. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Radny Tracz.
Ja chciałem złożyć wniosek, żeby przy następnej okazji zwołania komisji mieszanych zaprosić na tą komisję panią architekt, która projektowała to przedszkole, które ma być przeniesione do nowej szkoły. Tam jest dużo tematów i prosiłbym o to, żeby to wszyscy się z tym zapoznali, bo przewodniczący naszej komisji mówił, że nie ma potrzeby, ale zapoznając się z tymi papierkami, z tymi projektami, ja osobiście na tym nic z tego nie wiem.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze następną mam sprawę Zatorza. Oświetlenie już pomijam, ale ostatnio miałem takie miejsce, tam od dłuższego czasu praktycznie nikt nie odśnieżał. Tą sprawę burmistrz zna, bo osobiście pojechałem to odśnieżyć. A w tej chwili jest tego typu sprawa, że tam jest straszliwe błoto. czy by nie było jakiejś możliwości jakichś tam płytek rzucić, chociaż żeby ci ludzie skakali dosłownie, bo tam nie idzie przejść. Następną sprawą też związaną z tym odśnieżaniem, to było w sobotę, kiedy ja odśnieżyłem, następnie w poniedziałek dzwoniłem tam do pana Krawca, który mi powiedział, że on tutaj nie ma nic do gadania, tu trzeba zadzwonić do urzędu. Zadzwoniłem do pana Ciury, pan Ciura do mnie powiedział w ten sposób, że nikt tam tu nie dzwoni i tutaj się tak by to nie było wzięte pod uwagę. No to przecież to są mieszkańcy naszego miasta, płacą podatki, należy im się odśnieżanie. Następną sprawą, którą kiedyś poruszałem, tablicę na byłym kościelniaku, którą upominałem się o to, żeby pokazane było, co to przedstawia, co to było w przeszłości. Tego nie ma do dzisiaj. Nie wiem, jak te daleko sprawy, bo coś tam burmistrz obiecał, że coś będzie w tej sprawie ruszone. I następną sprawą też związaną z tablicami, Park Starych Żywiołów. Tak kiedyś mówiłem, że nie wiadomo, co to jest. Tam jakiś by się przydał napis, szyld, nie wiem. No już tutaj nie wspomnę o... Znów do tego zatorza nieszczęsnego wracam. Kiedy tam odśnieżałem, dopadli mnie ludzie i mówią, panie Kaziku, pan jest radnym. U nas tu są ciemności, a w ogrodzie, że tak powiem, naszym tym parku Czterech Żywiołów jest przejasno. To jest moje pytanie takie, czy by rzeczywiście, bo nawet wczoraj tam jechałem zobaczyć, rzeczywiście jest dzień dla mnie świeci dosyć ostro, czy by tego nie szło, że tak powiem, co drugą wyłączyć, to w końcu jakaś oszczędność by była. Ja rozumiem, że tam jest monitoring i to jest po to zrobione, no ale ci ludzie mają rację według mnie. No niestety tam jest ciemność, a tutaj praktycznie nikomu niepotrzebne oświetlenie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Łobos.
Dzień dobry, dziękuję bardzo. Skoro pan radny Trasz poruszył wątek bolesny odśnieżania, chciałbym ten wątek pociągnąć i odwołać się do protokołu z poprzedniej sesji. Pozwolę sobie zacytować wypowiedź pana burmistrza. Cytuję. Przyjęliśmy kiedyś taką zasadę, że tam, gdzie większością chodnika powinna się zajmować gmina, bądź wspólnoty, bądź budynki, które są w zasobach gminnych, to wówczas takie chodniki odśnieża gmina. Tam, gdzie większością własności jest własność prywatna, to gmina nie ma obowiązku odśnieżania. Koniec cytatu. Chciałbym w związku z tym zapytać, od kiedy taka zasada obowiązuje? Już pomijam pytanie, od kiedy zasada jest wyższa rangą od uchwały czy od ustawy, na którą się pan burmistrz powoływał, bo obowiązkiem właściciela posesji, przy której biegnie chodnik przy jakiejkolwiek drodze, jest odśnieżanie. Więc pytam, jak można w jaki sposób ominąć zapis ustawowy i nie odśnieżać, bo przyjęto jakąś zasadę. Jeżeli pan burmistrz nie może mi dzisiaj odpowiedzieć, to poprosiłbym o odpowiedź na piśmie. Kiedy taką zasadę przyjęto? Kto ją parafował? I od razu pytanie do przedstawicieli Hydrokanu. Czy taka zasada jest państwu znana? Czy mają państwo na piśmie takie uzasadnienie nieodśnieżania? W tym przypadku akurat kilkuset metrów chodnika przy ulicy Wojewódzkiej 420, to znaczy przy ulicy Mickiewicza.
Przepraszam, ale w tym punkcie tylko zadajemy pytanie do pana burmistrza.
Dobrze, przepraszam.
Później jak będzie debata, to wtedy można skierować to, co pan mówił, do pracowników Hydrokanu.
Dobrze, zapytam. W takim razie drugie pytanie do pana burmistrza. Chciałbym zapytać, czy możliwe będzie ułatwienie procedury wynajmowania świetlic wiejskich na imprezy typu wesela, stypy, dlatego że obecnie procedury dosyć długo trwają i są uciążliwe dla mieszkańców wsi. Mieszkańcy wsi muszą odwiedzić sołtysa, dom kultury, ratusz, kasę pana burmistrza i potem drogą odwrotną, czyli sołtysa, podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, potem znów te same urzędy w Kieczu. Dla osób starszych, nie posiadających środków komunikacji, jest to bardzo uciążliwe. I dlatego powtarzam pytanie, czy jest możliwość taka ułatwienia tej procedury i na przykład oparcia tej procedury na kompetencjach sołtysa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z państwa radnych chce zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Maryszczak.
Dziękuję bardzo. Przed chwileczką usłyszałem od pana przewodniczącego, iż pytania powinny być kierowane nie tylko i wyłącznie do pana burmistrza, ale jak rozumiem również nie ma zakazu, bym mógł skierować pytanie do przewodniczącego komisji rewizyjnej i do pani skarbnik. Tak? Nie ma.
To pani skarbnik rozumie, ale do przewodniczącego komisji rewizyjnej to... Ja już podawałem podstawę prawną na poprzedniej sesji, że w tym punkcie kierujemy, przepraszam, da mi pan skończyć, że w tym punkcie kierujemy zapytania do burmistrza, a przez to i do podległych mu pracowników, ale nie do przewodniczących komisji. Ewentualnie może pan coś powiedzieć na ten temat, ale nie to, żeby zadawać jakieś pytanie w informacjach bieżących. Proszę bardzo.
Dziękuję. Wobec tego mam pytanie do pana burmistrza. Czy panu burmistrzowi wiadomo coś na temat spotkania i osób biorących udział w spotkaniu, gdzie toczyła się dyskusja nad wprowadzeniem zmian wynagrodzenia z tytułu prowizji dla pracowników Urzędu Miasta, którzy dostarczają druki inkaso. To akurat było deklaracją właśnie pana przewodniczącego komisji rewizyjnej, pana Skoczylasa. Nic mi nie wiadomo o tym, abym uczestniczył w takiej dyskusji, choć deklaracje padły. Mam pytanie następne do pana burmistrza. Proszę podać kwotę, która została zagwarantowana na wynagrodzenia dla pracowników urzędu za dostarczanie druków inkaso. Moje kolejne pytanie dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego miasta i wprowadzenia ewentualnych zmian w tymże planie. Ponieważ w ubiegłym roku był pan łaskaw poinformować nas, że każda zmiana w planie zagospodarowania miasta to wydatek rzędu 100 tysięcy. Czy pan podtrzymuje tę informację, że dokonanie najmniejszej zmiany w planie zagospodarowania miasta to jest właśnie taka kwota, którą podałem przed chwilą? A dlaczego o to pytam? Ponieważ przed wyborami w 2010 roku obiecał pan między innymi młodzieży Pietrzeńskiego Liceum w takim spotkaniu, dyskusji z licealistami, że...
Panie radny, proszę o konkretne pytanie.
No właśnie ja cały czas zmieniam.
Ale nie musi pan uzasadnić, dlaczego pan pyta.
No ja właśnie chcę, żeby była pełna jasność, bo to jest istotne. To jest istotne z mojego punktu widzenia. Dla pana być może nie. Otóż obiecał pan, że powstanie plac targowy, zostanie przebudowany plac targowy i oddany do użytku w 2012 roku. Dlatego chciałbym tutaj o precyzyjne określenie i podanie tych informacji. No a tak na zakończenie, ponieważ pan radny Kazimierz Tracz był łaskaw wspomnieć o braku tablic w kilku miejscach na terenie naszego miasta. Ja chciałbym też przypomnieć, że w 2011 roku, na początku 2011 roku obiecał pan zainstalowanie tablicy informacyjnej przed Urzędem Stanu Cywilnego przy ulicy Głubczyckiej. Dlaczego nadal tej tablicy nie ma? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z państwa radnych jest? Proszę bardzo, pan radny Bosowski.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, mam pytanie do pana burmistrza. W rozchodach za 2012 rok ukazała się kwota 150 tysięcy złotych na park czterech żywiołów, realizacja przez referat gospodarki komunalnej. Na co konkretnie te pieniądze zostały wydatkowane? Chciałbym przypomnieć, że przeznaczyliśmy 120 tysięcy na figurki, tutaj 150 tysięcy, a figurki nadal są na parapecie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do punktu 6. Otwieram debatę na temat gospodarki komunalnej oraz funkcjonowania krytej pływalni w Kieczu. Proszę bardzo o zabieranie głosu. Pani prezes, proszę bardzo, pani prezes Elżbieta Lechowicz.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panowie radni, panie burmistrzu. Przedsiębiorstwo komunalne Hydrokan to spółka ze 100% udziałem gminy. Zakres działalności spółki, przedmiotem takiej działalności są takie cztery podstawowe gałęzie. Pierwsza gałąź podstawowa to jest wodociągowo-kanalizacyjna polegająca na produkcji i dostawie wody oraz odbiorze oczyszczania ścieków. Druga działalność, gałąź komunalna, świadczenie usług w zakresie oczyszczania terenów z nieczystości stałych i płynnych, zimowe oczyszczanie, utrzymanie dróg oraz świadczenie usług podwykonawstwa w firmie Naprzód. Trzecia działalność to jest administrowanie i zarządzanie budynkami 100% gminy oraz budynkami wspólnot mieszkaniowych. I czwarta działalność, najnowsza, od 15 marca 2011 roku, zarządzanie krytą pływalnią. Można powiedzieć, że jeszcze jest taka działalność jakoby dodatkowa oprócz tych podstawowych, czyli świadczenie usług odpłatnych, w szczególności na rzecz wspólnot mieszkaniowych lub mieszkańców, którzy zamawiają roboty odpłatne. Jeżeli chodzi o działalność podstawową w zakresie świadczenia usług w zaopatrzenie wody i odbiór ścieków, to wiadomo, że miasto Kiecz jest zaopatrywane w wodę z ujęcia podziemnego, które składa się z 5 studni, stacji uzdatniania wody, zbiornika wyrównawczego o pojemności 800 metrów sześciennych, sieć wodociągowa tranzytowa o łącznej długości 20,5 kilometra. Dostarczana jest do około 1000 odbiorców. Teren wiejski jest zaopatrywany w 7 ujęć. To jest ujęcie Kozłówka, 1 studnia kopana, Nowa Cerekwia, 4 studnie kopane, Wejnowice, 3 studnie kopane, Rozenice, 5 studni kopanych, Chruścielów, 3 studnie głębinowe, Dzierżysław, 2 studnie głębinowe i Gniotkowice, 1 studnia kopana. Jeżeli chodzi o sprzedaż wody w roku 2012 oraz odbiór ścieków, to spółka, jeżeli chodzi o wykonawstwo na plan rzeczowy w Kieczu 370 tysięcy metrów sześciennych, uzyskała 335, czyli 90%, również tak samo wykonanie finansowe. Jeżeli chodzi o teren wiejski na plan 210, wykonała 220, czyli 104,8%. Ogółem wykonanie rzeczowe na plan 580, wykonała 555, czyli 95% do planu. Jeżeli chodzi o odbór ścieków, na plan 116 wykonała 115 tysięcy metrów sześciennych, czyli 99%. Jeżeli chodzi o sprzedaż wody, to możemy zauważyć tak zwaną tendencję spadkową. Ja dla przykładu podam może 5 kolejnych lat, gdzie się kształtowały te ilości. Może rok 2008. To było 641 207 metrów sześciennych. W 2009 widzimy już 618 452. W 2010 589 915. W 2011 575 174. I 2012 555 599. Jak zwróciłam wcześniej uwagę, te tendencje spadkowe są właśnie w Kieczu, natomiast jeżeli chodzi o teren wiejski, to w tym roku sprzedaliśmy wodę na teren wiejski więcej o 12 tysięcy metrów sześciennych, a w Kieczu 32. Głównym takim odbiorcą wody wiemy, że w Kietrzu jest kombinat rolny i właśnie tam od kilku lat obserwujemy spadek po prostu zużycia, czyli sprzedaży wody dla kombinatu i jest to naprawdę tendencja z roku na rok o 20 tysięcy metrów sześciennych mniej. Rok 2008 276 tysięcy 346, rok 2009 261 935, 2010 245 622, 2011 220 543 i 2012 194 963. Czyli nie jest to jakaś taka tendencja, że raz jest spadek sprzedaży wody i nagle to się utrzymuje, ale z roku na rok ponad 20 tysięcy wody kupuje od nas kombinat mniej. Jeżeli chodzi o inwestycje, jakie były wykonane w roku 2012, tu chciałam zwrócić uwagę, że wykonujemy te inwestycje z odpisów amortyzacyjnych i takich odpisów w roku 2012 było na kwotę 371 292, z czego na działalność inwestycyjną wykorzystano kwotę 373 995 zł, co stanowi 100,7%. Jeżeli chodzi o zakupy inwestycyjne, z takich większych zakupów, jakie zostały dokonane w roku 2012, to jest wykrywacz przecieków wody na kwotę 11 967, wykrywacz metalu 3033 zł, to jest kosiarka spalinowa 2600 zł, pompy Grundfos, jedna wartości 9127, druga 13203. To jest grzewarka elektrooporowa 5800 zł. To są mierniki jednogazowe i wciągnik elektryczny. Pompa 125Z2K6, zawartość 13078 zł. Agregat prądotwórczy 3798 i maszyna sprzątająca nakrytą pływalnię za 11 900 zł. Łączna wartość tych zakupów to 96 450 zł. Oprócz zakupów również były inwestycje budowlano-montażowe i z takich większych inwestycji to była modernizacja pomieszczeń socjalnych na wartość 17 821 zł. Modernizacja stacji uzdatniania wody Rozumice 4,5 tysiąca, dokończenie modernizacji studni numer 6 i włączenie do eksploatacji w Kietrzu 6345 zł, wykonanie studni 3Z w Kruszcielowie i włączenie do eksploatacji 34521 zł, modernizacja wymiennika ciepła w Kietrzu, ulica Fabryczna 2-4 na łączną kwotę 76 651 zł. Dokumentacja na wodociąg Kozłówki 10 000 zł. Sieć wodociągowa w Nowej Cerekwi na wartość 77 705 zł. Modernizacja stacji uzdatniania w Kruszcielowie około 4 000. Przyłącz wodociągowy Pilszcz PGR na kwotę 29 tysięcy zł i sieć wodociągowa na Siedle na kwotę 13 024 zł, co daje łączną kwotę 277 545 plus zakupy inwestycyjne 373 995 zł. Jeżeli chodzi o taką drugą ważną i dużą działalność, to jest działalność mieszkaniowa, którą spółka przejęła w roku 2012 już ponad 10 lat zarządza również mieniem gminy, którym kiedyś zajmował się zakład budżetowy. Łączna powierzchnia zasobów gminy na koniec roku 2012 wynosiła 22 194 m kwadratowych, w tym we wspólnotach mieszkaniowych 15 270 m kwadratowych oraz w budynkach 100% własności gminy, to są już takie, tych budynków jest około 20 na kwotę 6900 na powierzchni 6923 m kwadratowe.
Jeżeli chodzi o wykaz rzeczowych prac w tych budynkach, 100% gminy, więc to są budynki stare, przedwojenne. Niektóre z nich mają ponad 100 lat, więc wiadomo, że wymagają dużych nakładów pracy i w tych budynkach było wykonanych robót remontowo-budowlanych na kwotę 48 156 zł. Przebudowa piecy pokojowych zgodnie ze zgłoszeniami najemców na wartość 26 113 zł. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na kwotę 22 427 zł. Roboty instalacyjne na wartość 31 357 zł. Przygotowanie budynków do zasiedlenia, wymiana instalacji gazowej, wymiana usługi kominiarskiej, przeglądy instalacji i związane z przeglądami w ogóle budynków i przeglądami gazowymi na łączną kwotę 89 928 zł, co daje łączną kwotę łącznie z tym wymiennikiem ciepła, o którym wspomniałam przy inwestycjach, bo jest to inwestycja działu mieszkaniowego, na łączną kwotę 303 358 zł. Jeżeli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe, wiadomo, że wspólnoty mieszkaniowe rządzą się troszeczkę innymi prawami, czyli jak gdyby zajmujemy się nimi dodatkowo, jest dla nich prowadzona oddzielna księgowość, księgowość pozabilansowa. Każda wspólnota ma swój rachunek bankowy, swój NIP i również rozlicza się zgodnie do swojego rachunku bankowego, także ustala sobie zakres robót i z tych robót i z całej dokumentacji księgowej rozlicza się. Takich wspólnot, którymi zarządzamy, jest 62 wspólnoty i łączna wartość na tych wszystkich wspólnotach zgodnie z ustawami, uchwałami wspólnot mieszkaniowych zostało wykonanych remontów na kwotę 727 994, w tym udział gminy, jaki ma w poszczególnych wspólnotach gmina, bo wiemy, że w każdej wspólnocie są również jeszcze mieszkania gminne, w niektórych wspólnotach gmina ma ponad 50%, w niektórych już mniej, więc zgodnie z swoim udziałem gmina wpłaca również fundusz remontowy na poszczególne wspólnoty. Taka kwota, czyli taki udział w tych 727 tysięcy gminy jest znaczny, bo jest to kwota 331 926 zł, czyli ponad 40%. To jest udział gminy we wspólnotach zgodnie z udziałami, jakie posiada w danej wspólnocie. Jeżeli chodzi o administrowanie tymi zasobami mieszkaniowymi, no to myślę, że jest trudne zadanie, dlatego że budynki wymagają niektóre naprawdę dużych napraw nieraz i modernizacji, a wiemy, że utrzymujemy się tylko z czynszu. Żadnych innych dopłat ani do mienia gminy nie mamy, żadnych wpływów z budżetu, więc z roku na rok tych pieniążków jest coraz mniej, a niestety wymagania są coraz wyższe. Jeżeli chodzi o tą czwartą gałąź, czyli tak jak wspomniałam tutaj zarządzanie krytą pływalnią, nowa gałąź, nowa działalność, którą już staramy się prawie od 2 lat, więc może tak tylko ja tutaj powiem króciutko o przychodach i kosztach, natomiast pan kierownik może coś powie więcej, jeżeli chodzi o sprawy techniczne krytej pływalni. Więc przychody z krytej pływalni w roku 2012 to kwota 691 260 zł przychody, natomiast koszty 1 017 777. Czyli można powiedzieć brakująca kwota czy dopłata to jest w skali roku 2012 326 517 zł. Żeby bardziej to może zobrazować albo przybliżyć, podam dla porównania rok 2011, gdzie była eksploatacja tej pływalni 9,5 miesiąca, przychody były 540 219, koszty 911 181, czyli dopłata za 9,5 miesiąca roku 2011 była 370 970, czyli w tym roku jest niższa, bo za całe 12 miesięcy jest to 326 517 zł. Może żeby podać to jakoś troszeczkę tak obrazowo, to powiem może o średnich przychodach i o średnich kosztach, bo wiemy, że różnie to bywa w różnych miesiącach. Są miesiące, w którym jest ta pływalnia nieczynna, była w miesiącu lipcu ze względu na przerwę technologiczną, więc myślę, że średnie kwoty to będą tutaj najbardziej zobrazowane. Więc jeżeli chodzi o przychody, to muszę powiedzieć, że w roku 2011, jak również 2012, one się utrzymują na podobnym poziomie, bo średnie przychody w roku 2011 były 63 555 zł. Proszę? Miesięcznie, tak, średnie. Natomiast w roku 2012 62 850 zł. Z tym, że też podzieliliśmy to na takie jak gdyby średnie przychody, ile jest ze szkół, a ile jest od osób indywidualnych, więc w roku 2011 te średnie przychody miesięcznie ze szkół wynosiły 36 286 zł, natomiast w tym roku, czyli 2012, wynosiły 31 068. Czyli średnio o 5 tysięcy mniej miesięcznie. Natomiast osób indywidualnych była sytuacja odwrotna. W ubiegłym roku średnio 31 538, natomiast w tym roku około 35 tysięcy od osób indywidualnych. Jeżeli chodzi o średnie koszty utrzymania krytej pływalni, w zeszłym roku koszt miesięczny to 96 tysięcy złotych. Natomiast w tym roku średnio 84 815 zł, jeżeli chodzi o średnie koszty. Od miesiąca sierpnia zmienił się w ogóle na tej pływalni sposób w ogóle obciążania i fakturowania, jeżeli chodzi o gminę, ponieważ do tej pory po prostu były i przychody, i koszty wpływały na rachunek spółki, natomiast od miesiąca września przychody wpływają do gminy, natomiast spółka zbiera wszystkie koszty, która w pierwszej kolejności jest obciążona kosztami spółka i później obciąża gminę, wystawiając fakturę VAT. Również od miesiąca sierpnia zrezygnowaliśmy z firmy sprzątającej, która była firmą zewnętrzną, sprzątała nakrytą pływalnię, natomiast zatrudniliśmy osobę do sprzątania krytej pływalni, czyli są to osoby zatrudnione przez spółkę. Jeżeli wspominałam tutaj o średnich, może nawet o średniej dopłacie, która w ubiegłym roku wynosiła w granicach 39 tysięcy złotych, to w tym roku średnia dopłata miesięczna do krytej pływalni wynosiła 27 tysięcy złotych. Mówię o średniej miesięcznej rocznej. Natomiast od momentu, kiedy zrezygnowaliśmy z firmy sprzątającej i ograniczyliśmy również godziny otwarcia krytej pływalni, czyli od miesiąca września średnie koszty dopłaty do krytej pływalni to jest 16 021 zł. Za te ostatnie 4 miesiące. Ja myślę, że jeżeli chodzi o te podstawowe gałęzie, ja bym miała tutaj na tyle, nie wiem, może poproszę pana kierownika, żeby sprawy techniczne jeszcze powiedział, jeżeli będą jakieś pytania, to wtedy spróbujemy odpowiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan kierownik krytej pływalni Tomasz Beś.
Dziękuję. Na zmniejszenie kosztów eksploatacji krytej pływalni wpłynęły mniej więcej takie decyzje. Tak jak tutaj pani prezes wspomniała, rezygnacja z usług firmy sprzątającej, sfinalizowanie zmiany taryfy dostawy prądu, zmiany mocy umownej gazu z 55 metrów sześciennych, to jest godzinowa, na 32 metry sześcienne gazu, sfinalizowanie zmiany mocy umownej dostawy prądu ze 120 kW na 90 kW, jak również sprawy zakupu chemii. Zrezygnowaliśmy z firmy, z którą już tutaj firma Hydrokan dość długie lata współpracowała, pozyskaliśmy inną firmę. Jak również sposoby załączeń, wyłączeń, regulacji pracy na staw urządzeń. Nie wszystkie te urządzenia jesteśmy w stanie modyfikować. Na to nie pozwalają układy PLC. Dlatego do momentu zakończenia gwarancji nie możemy już po prostu więcej zejść z kosztów eksploatacji poprzez odpowiednie wyłączenie lub załączenie urządzeń. Myślę, że to...
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, ktoś z Państwa chciałby zadawać pytanie. Temat jest na czasie akurat. Proszę bardzo, pan radny Bosowski.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mam kilka pytań. Pierwsze takie. Pani prezes, proszę o przedstawienie, jakie są szczegółowe, jakie są koszty związane z zarządzaniem mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi. Chodzi mi o remonty bieżące, naprawy. A jakie są wpływy z czynszu? Czy wpływy z czynszu, to chodzi mi o szczegółowe przedstawienie. Czy to pokrywa, wpływy z czynszu pokrywają te niezbędne naprawy i remonty? Czy też nie? Kolejne takie pytanie, może podpowiedź. Niektóre gminy wprowadziły taką program Praca za Czynsz. Jak pani prezes była łaskawa wspomnieć na posiedzeniu komisji mieszkaniowej, gro osób zalega z opłatami czynszu. Czy rozważaliście państwo wprowadzenie właśnie takiego programu, ażeby jakoś te pieniądze, może nie fizycznie pieniądze, ale usługi w zamian za zaległości czynszowe wyegzekwować od dłużników? Kolejne pytanie dotyczy tak zwanej oczystki. W 2012 roku z budżetu gminy zostało przyznane 150 tysięcy złotych na oczystkę bieżącą miasta. Proszę o szczegółowe przedstawienie rozliczenia, jak to wyglądało, na co te pieniądze były wydatkowane konkretnie. Ponieważ nie zauważyłem, żeby w 2012 roku Kiecz był czystszy niż w latach poprzednich. Na chwilę obecną dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto jest? Pan radny Łobos? Pani radna, proszę, Pawlik.
Ja mam pytanie do państwa z Hydrokanu. Proszę o przedstawienie, jak wygląda aktualnie struktura zatrudnienia. Czy zmieniła się od ubiegłego roku? Dotyczy to tak etatów, jak i osób. Oraz jeszcze jedno taka... Chciałbym o wyjaśnienie. Skąd się bierze stawka, jak jest liczona za usługi właśnie w Hydrokanie? Konkretnie podam przykład. W ubiegłym roku jeden z naszych tutaj mieszkańców prosił o koparko-ładowarkę, która została wyceniona na 150 zł za godzinę. Natomiast inna firma cieczeńska taką samą koparkę oferowała za 80 kilka złotych. Natomiast firmy w Raciborzu takie same koparki oferowały za 75 zł. Skąd się biorą takie wysokie, powiedziałabym, zaporowe ceny w Hydrokanie? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Łobos.
Dziękuję. No, pani prezes, mam trzy pytania. Pierwsze dotyczy Kozłówek. Usłyszałem, że 10 tysięcy wydaliście państwo na dokumentację. Chciałbym zapytać na dokumentację dotyczącą czego, bo po spotkaniu z mieszkańcami Kozłówki usłyszeliśmy po raz kolejny, że od kilkudziesięciu lat nie mogą się doprosić o przyzwoite ciśnienie wody i paradoksem jest to, że Kozłówki mają własną studnię, a nie mają... Połowa mieszkańców nie ma odpowiedniego ciśnienia i musi własne hydrofory zakładać. Czy ten projekt dotyczy jakiejś przebudowy tylko instalacji wodociągowej, czy również wzmocnienia ciśnienia poprzez, nie wiem, pompy, nie znam się, ale czy ten projekt będzie obejmował poprawę dostawy wody do mieszkańców Kozłówek? Drugie pytanie to będzie to, które zacząłem zadawać panu burmistrzowi i do państwa również je skieruję. Jaki klucz jest przyjęty podczas odśnieżania w czasie opadów zimowych na terenie gminy i dlaczego nie podjęto w tym roku ani jednej próby odśnieżenia chodnika przy ulicy Mickiewicza? Nie zadaję tego pytania dlatego, że po jednym czy dwóch dniach nie było takiej próby, ale po długim okresie opadów i nawet pierwszych roztopów ten śnieg zalegał na wysokości około pół metra. Do tego chodnik jeszcze był zasypywany cyklicznie przez
pługi odśnieżające drogę wojewódzką i odcinek od ostatniego zabudowania przy ulicy Mickiewicza od strony Dzierżysławia do początku posesji prywatnych był praktycznie nie do przedarcia się. Był w stanie fatalnym. Gdyby nie pomoc sąsiedzka i koleżeńska pana Tracza, mieszkańcy ulicy Mickiewicza nie mieliby możliwości dostania się do miasta, bo nawet przejście przez most, co sugerował kiedyś pan radny Kuśnierz, nie było możliwe, bo nie można było dotrzeć do tego mostu, przez który można było przejść na ulicę Kilińskiego. Chciałbym państwu z firmy Hydrokan przypomnieć, że odśnieżają sumiennie i konsekwentnie ulicę Mickiewicza. Już mówiłem o tym na komisjach, że mieszkańcy Kilińskiego są szczęściarzami, bo nie mają chodnika. Spacerują ulicą i cała ulica jest odśnieżona. Natomiast mieszkańcy ulicy Mickiewicza są tutaj w gorszej sytuacji. I powtórzę pytanie, czy jest jakiś klucz, który zabraniał państwu odśnieżanie tych kilkuset metrów chodnika przy ulicy Mickiewicza? Myślę, że na dwóch pytaniach poprzestanę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To może teraz odpowiedzi i później następne, ewentualnie, jeśli będą pytania, partie pytań. Proszę bardzo, pani prezes.
Czy wpływy z czynszów pokrywają koszty? Znaczy, jeżeli nie mamy żadnych innych pieniążków, to wiadomo, że robimy na tyle, na ile mamy wpływów z czynszu. Czy one same jako tako pokrywają wpływy z czynszów? To na pewno nie, dlatego że świadczymy jeszcze usługi na wspólnotach mieszkaniowych. I w związku z tym te pieniążki, które są wpływu ze wspólnot mieszkaniowych, one są, czyli pracownicy, jeżeli wykonują usługi na wspólnotach mieszkaniowych, jakoby te koszty się rozkładają i stąd są pieniądze na to, żeby cokolwiek zrobić na budynkach 100% z gminy. Trudno mi powiedzieć w tej chwili, ile i jakim kluczem jest to rozliczone. Wiadomo, że wpływy z czynszów to jest miesięcznie w granicach 60 tysięcy złotych. Wiemy, że z tego jest również płacone zarządzanie. Z tego również przekazywane są pieniążki częściowo w granicach około 20 tysięcy na wspólnoty mieszkaniowe, gdzie gmina ma swój udział, jeżeli chodzi o koszty eksploatacji. Bo jak wspomniałam, w swoim budżecie gmina ma pieniążki na wspólnoty mieszkaniowe, ale tylko na fundusz remontowy. Natomiast jeżeli chodzi o koszty eksploatacji, które są w wysokości złotówka, złoty 10 od jednego metra, one są przekazywane również z czynszu. I również w wysokości 20 tysięcy jest wynagrodzenie za zarządzanie, administrowanie tym mieniem gminy. Więc jeżeli wpływów miesięcznie jest dla zobowiązania około 60 tysięcy plus lokale użytkowe 6 tysięcy, na samą wspólnotę zarządzanie 40 to około 20 tysięcy, 25 tysięcy miesięcznie zostaje pieniążków na wykonywanie nie tylko remontów, ale również eksploatacji na budynkach 100% gminy. Jeżeli przedstawiłam plan i mówiłam o tym, że remontów na 100% na gminie, na 100% tam, gdzie są budynki gminne, zostało wykonanych na 303 358 zł, to już widzimy, że tych pieniążków z czynszu na pewno brakuje, więc tylko poprzez świadczenie usług dodatkowych na wspólnotach mieszkaniowych można wykonać jakiekolwiek jeszcze remonty na wspólnotach na mieniu gminy. Odciążając tutaj po prostu i wykonując pracownikami Hydrokanu, również świadczymy usługi dla wspólnot mieszkaniowych, stąd koszty się rozkładają. Jeżeli chodzi o pracę za czynsz, czy takim programem można objąć, można, jeżeli tylko taki program jest przez Urząd Pracy w danym roku i przez kolejne lata z takiego programu korzystaliśmy. Gmina zatrudniała takie osoby i te osoby były kierowane do nas i one za ten czynsz odrabiały, było to przez 5 czy przez 6 miesięcy. Jeżeli chodzi o pytanie numer 3, chyba to było oczystka roku 2012 i 150 tysięcy, na co zostało wydatkowane. Ja akurat tutaj przy sobie nie mam, więc mogę to przedstawić na piśmie, na co. To znaczy jest podpisane porozumienie, które mówiło dokładnie, które ulice ilekrotnie sprzątamy, jakie jest za metra sprzątania, ile jest wywożonych koszy, ile sprzątamy, ile bierzemy za kosze i co tam jeszcze w ogóle z tym porozumieniem, zgodnie z harmonogramem jest to wykonane i miesięcznie wystawiane fakturę na gminy i to było na tę kwotę. Jeżeli chodzi o pytanie pani Pawlik, struktura zatrudnienia, już pani przedstawiam, bo to akurat mam przy sobie. Jest tak, stan zatrudnienia na dzień 31.12. to 75-75 etatów, czyli 82 osoby. SUF Kiecz 4 etaty i 4 osoby. Pracownicy wodociągów wiejskich 4 etaty, 6 osób. Oczyszczalnia 4 etaty, 4 osoby. Grupa monterów, konserwatorów 9 etatów i 9 osób. Pracownicy fizyczni, usługi komunalne, czyli ten dział komunalny, 10 etatów i 10 osób. Pracownicy administracji, 17 etatów, 17 osób, w tym 2 osoby zarząd. Pracownicy fizyczni działu mieszkaniowego, 7 etatów i 7 osób. Sprzątaczki klatek schodowych, 4,5 etatów, 5 osób. Sprzątaczka biura, 1 etat, 1 osoba. I kryta pływalna 15,25 etatów, to jest 19 osób.